dzisiaj będzie o tym, jak rozwiązać odwieczny konflikt między szefem a pracownikiem. Będzie też o tym, dlaczego tak trudno jest utrzymać balans między nadmierną kontrolą a rozliczaniem z zadań w pracy. I jak praktycznie, w czterech krokach, po prostu zacząć to robić. Będzie też o tym, że w erze pracy hybrydowej i gigantycznej samotności rzecz najważniejszą, zaufanie, można i trzeba krok po kroku zbudować. Bo po pierwsze, jest na to metoda, a po drugie, nie chodzi o kolegowanie się i przekraczanie granic prywatnych i zawodowych, tylko o klarowność i uczciwe komunikowanie się wprost. Cześć, tu Róża. Witam Cię w czwartym odcinku drugiej serii naszego podcastu Ludzie z pracy, powered by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Niedawno, 20 marca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Ja naprawdę bardzo osobiście czekam na ten dzień, w którym zostanie ogłoszony Dzień Szczęścia w pracy. I to nie będzie żaden owocowy wtorek, to nie będzie integracja z jeżdżeniem na koniach i na zjeżdżalniach, albo, nie wiem, lol, Dzień Szczęścia pracy jako dzień od tej pracy wolny. To będzie taki moment, kiedy wykonywanie obowiązków będzie przewidywalne, klarowne i jasne. I gdzie i szef, i pracownik będą się czuć komfortowo i bezpiecznie. A z drugiej strony będą w stanie uczciwie na bieżąco się komunikować i dawać sobie informacje zwrotne, żeby móc być coraz lepszymi w tym, co robią. Jest to wersja marzeniowa oczywiście. Dziś w wielu miejscach pracy jesteśmy od niej jeszcze dość daleko. No bo paradoksalnie w tym odwiecznym konflikcie szef-pracownik nie chodzi o to, że szef każe mi coś robić. Okazuje się, że ludzie, którzy się nudzą w pracy albo mają szefów zupełnie niczego nie wymagających, wcale nie są szczęśliwsi od tych, którzy naprawdę w pracy wykonują swoje obowiązki, no i cały dzień są zajęci. Oczywiście są różne kultury organizacyjne i różne oczekiwania co do tempa i co do zakresu pracy, ale wiemy już dzisiaj na pewno, że jak popatrzymy na skalę, czyli jak to w ogromnej większości przypadków wygląda, problemem nie jest samo wykonywanie pracy, tylko właśnie to, jak te relacje szef-pracownik są zbudowane, a nie, że w ogóle trzeba pracę wykonywać. Dziś, jeśli pracownicy i szefowie nie mogą się ze sobą dogadać, bardzo często problemem jest to, ile kontroli, a ile niezależności powinno być w tej relacji. Wydawałoby się, że skoro obydwie strony są dorosłe, skoro obydwie strony wiedzą, że i warunki, i okoliczności bycia na tym świecie są takie, że no raczej większość z nas będzie długo w życiu pracowała, no to jakoś z tym człowiekiem w pracy trzeba się dogadać. Zwłaszcza w obszarze tego, ile ja jako pracownik mam wolności, gdzie mogę decydować samodzielnie względem tego, jakie on ma oczekiwania, jakie ma dla mnie instrukcje. No a jednak tak nie jest. Jednak ludzie mają ogromny problem z tym, żeby się jakkolwiek porozumieć, dogadać. Bardzo wiele jest na tym tle konfliktów. Nadal w wielu firmach szef tak wrzuca zadania, jakby to były jakieś bomby, albo rozdziela zadania w zależności od humoru. Pracownicy bardzo często udają, że pracują, albo robią właśnie no, na odwal się. Nadal istnieje cała masa miejsc, gdzie dawanie obowiązków to jest po prostu powiedzenie, no weź zrób. A potem wejście w samym środku wykonywania tego zadania przez kogoś, załamanie rąk i powiedzenie, no nie tak, no wszystko do kosza, ty to jednak jesteś do niczego, daj poprawię. Dlatego przejdziemy sobie zaraz przez kluczowe elementy budowania zaufania pomiędzy pracownikiem a szefem. Przyświeca nam tutaj oczywiście myśl ze starego filmu o Pawlaku i Kargulu, sami swoi, jak oni tam pojechali do Ameryki i jak Anna Dymna mówi w pewnym momencie, że jak chce się kogoś do czegoś przekonać, to trzeba go najpierw zrozumieć. To jest oczywiście jedno z leitmotivów ludzi z pracy, no ale tak jest, bo świadomość to zawsze pierwszy krok do zmiany. Potem jest oczywiście wdrażanie rutyn, potem jest utrzymanie tej powtarzalności, ale od tego, jak coś działa, zaczyna się faktycznie rozwiązywanie problemu. Konieczność znalezienia właściwej proporcji między mikromanagementem, czy po polsku mówiąc mikrozarządzaniem szefa, a niezależnością działań i decyzji, jaką ma pracownik, jest bardzo często w wielu firmach dość kłopotliwa. Problem jest tu taki, że duża część szefów boi się przekazać pracownikowi cokolwiek ze swojego talerza zadań, ze swojej listy tematów, najczęściej dlatego, że boi się, że coś będzie zrobione niedbale. Boi się, że coś będzie opóźnione, boi się, że pracownik nie przemyśli całości, nie weźmie ownershipu tak zwanego. No i potem trzeba będzie tylko poprawiać. To znaczy pracy będzie więcej niż jak oni, ci szefowie, zrobiliby to sami. No to wolą zrobić to sami. No bo i jakość lepsza, i czasu poświęconego mniej. No i tutaj właśnie błędne koło się zaczyna. Bo szef naprawdę chciałby, żeby pracownik mu jakieś zadania, jakieś obszary, jakieś tematy z tego talerza zabrał. On potrzebuje tego i czasowo, i praktycznie. Przecież po to ma w zespole ludzi, żeby się samodzielnie tym wszystkim nie zajmować. No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ ma na tym swoim talerzu tyle tematów, to nie ma czasu porządnie przeprowadzić procesu przekazywania obowiązków. No i to się zwykle nie dzieje. Szef bardzo wiele rzeczy robi sam i to już doprowadza do sytuacji, kiedy naprawdę tonie czasowo, organizacyjnie, kiedy pracuje po 17 godzin na dobę, no i wtedy już zrzuca po prostu jakieś zadania na pracownika. No i to zrzuca, tutaj używam celowo, no bo to się trochę tak odbywa, jak w tych wszystkich scenach o złych korporacjach, gdzie nowo przyjęty człowiek godzi się, żeby jedną nową rzecz wziąć, no i nagle się okazuje, że na biurko dostaje 40 segregatorów, któremu się tak rzuca ostentacyjnie na to biurko. Według różnych badań szefowie w mniejszych i średnich firmach są w stanie prowadzić w jednym czasie od 58 do 84 różnych tematów. To jest średnio, generalizując, na jedną głowę około 70 tematów. W jednym czasie, na jednego człowieka. Tego się nie da ogarnąć, jak się ma to wszystko na talerzu i jakoś tam coś trzeba z tymi tematami zrobić, jak się jest szefem. Nawet gdybyśmy byli najlepszymi context switcherami świata. A w ogóle wiecie, że już jest to zbadane i udowodnione, że context switching jako taki, czyli właśnie szybkie przełączanie się między kontekstami, jako efektywna metoda zarządzania zadaniami po prostu nie istnieje. To znaczy, że rozgrzanie się w nowym temacie, na który nasz mózg się przełącza, zajmuje nam tyle czasu, tyle energii, że jest zupełnie, absolutnie nieopłacalne. Bo tak naprawdę wiemy już, że mózg człowieka nie jest w stanie obsługiwać kilku kontekstów jednocześnie. Nie jest w stanie łatwo, bezkolizyjnie, bezkosztowo przełączać się pomiędzy tematami. Dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest więc nie tylko się przygotować do przekazywania obowiązków czy zadań komuś wcześniej, ale też wiedzieć, że musi to przekazywanie mieć kilka elementów, że to jest proces. A tych elementów jest konkretnie 4. I teraz sobie przez nie przejdziemy. Pierwszym jest przekazanie kontekstu. Od tego zawsze zaczynamy. To jest coś, co bardzo często nam kuleje w firmach, bo wydaje nam się, że jak ktoś zna na przykład jakiś program albo pracował na podobnym stanowisku gdzie indziej, to taki człowiek nie wymaga wdrożenia do firmy. A tak naprawdę równie ważne jak to, co się robi, na danym stanowisku, w sensie merytorycznym, jest to, jak się to robi. Czyli z czego się rozliczamy, jak często mamy mówić o postępach, czy na przykład mamy jakiś system do wysyłania zadań, jak są gotowe, czy mamy jakiś rytuał firmowy, czy się spotykamy co tydzień, czy codziennie, czy co miesiąc, kiedy oddajemy rzeczy i kiedy wszyscy wiedzą, że to jest ten moment, kiedy rozliczamy się z naszej pracy. Jak już mamy ten kontekst, jak już wiemy, jak firma działa, czyli mamy już te wszystkie rzeczy ustalone, wiemy, jak się rozliczać z pracy, to wtedy dopiero idziemy do kroku drugiego, czyli słuchamy, dołączamy do szefa na spotkaniach. Słuchamy jego rozmów, przechodzimy przez rozwiązywanie problemów. Czyli tak naprawdę uczymy się w praktyce. Jest takie powiedzonko, które bardzo, bardzo lubię, że w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką. Tylko w praktyce ta różnica naprawdę występuje. No i to jest czasami boleśnie realne, jak naprawdę trzeba coś zrobić, trzeba coś dostarczyć, trzeba zamknąć jakiś temat. Czyli chodzi tutaj o to w tym drugim kroku, że nie tylko słuchamy, jak ktoś opowiada o tym, co by zrobił, nie jak opowiada, co należałoby zrobić, tylko słuchamy, jak nasz szef przeprowadza te rozmowy, jak robi te spotkania, jak wykonuje te zadania. To jest ważne. Nie jak opowiada, tylko jak w konkretnej sytuacji, która przychodzi, reaguje. Co dokładnie mówi, co dokładnie robi. I tutaj bardzo ważne, uwaga, żeby nie myśleć kategoriami, że będzie dobrze, ja to wtedy będę dobrze robić, jak będę robić identycznie, jeden do jeden. I to jest właśnie najtrudniejsze, ale i najbardziej kluczowe w delegowaniu. To cel, który osiągamy, ma być taki sam. Ale style, sposoby, drogi dojścia do tego celu mogą być różne. No bo odkrycie Ameryki, tak jak ludzie są różni. Ludzie mają swoje indywidualności, swoje sposoby, swoje umiejętności, kompetencje, preferencje i z nich trzeba też korzystać. To nie chodzi o to, że delegowanie polega na tym, że ktoś będzie dokładnie nas kopiował. W drugą stronę to działa dokładnie tak samo, czyli szef też musi to rozumieć ze swojej perspektywy. Czyli na przykład takie powiedzenie, słuchaj, weź telefon, zadzwoń tam, powiedz. Dzień dobry, drogi kliencie, chciałbym poprosić o przesunięcie, nie wiem, terminu zapłaty za waszą fakturę, no na taką i taką datę. Taki styl, taki sposób dawania zadań to nie jest dobre rozwiązanie. Raczej tutaj myślimy o tym, żeby powiedzieć, słuchaj, twoim celem jest opóźnienie zapłacenia tej faktury, bo mamy teraz problem z kasą, no i w związku z tym proszę cię, żeby odsunąć płacenie za wszystko, co nie jest teraz na dzisiejszy dzień najpilniejsze. I to jest dobry sposób delegowania. Czyli dajemy kontekst, dajemy więcej informacji, mówimy jaki jest cel, ale nie mówimy krok po kroku, słowo w słowo, co ktoś ma zrobić. No bo ktoś jest dorosły, ktoś ma swój styl, on oczywiście powinien znać styl szefa, czyli po to słucha, po to się zaznajamia z tym, jak dokładnie szef to robi, ale nie jest celem, żeby jeden do jeden go kopiować. Kolejny krok, krok trzeci, to krok odpuszczania. I tutaj niestety nie poradzimy sobie inaczej, jak przez oswojenie takiej myśli, że może zrobię to inaczej niż ty, ale ponieważ rozumiem cel, rozumiem o co ci chodzi, więc zrobię to dobrze. I tutaj zaczynamy wchodzić w budowanie zaufania w praktyce. Wielu szefów się boi, że jak tylko odda komuś zadanie albo odda cały obszar do zrobienia, czyli spróbuje dać ten ownership, spróbuje przekazać całość prowadzenia na przykład jakiegoś projektu, no to wszystko się rozsypie. A wszystko się rozsypie, bo szef straci nad tym kontrolę. No i to jest zrozumiałe, no bo pod spodem działać będzie to ego. I to ego będzie popychać w stronę takiego myślenia, że to wszystko dopóty działa, dopóki ja na to patrzę. I to dotyczy głównie perfekcjonistów, chociaż nie tylko. Tutaj będziemy mieć spory kłopot z takimi szefami, którzy zostali awansowani na liderów, no bo byli naprawdę super specjalistami w tym, co robią. Chociaż oczywiście jest tak, że to są różne kompetencje, że bycie ekspertem nie oznacza, że się będzie świetnym szefem, ale no większość firm jednak po takiej linii podejmuje decyzję o awansie, jak patrzymy na liczby, jak patrzymy na dane w większej skali. I większość firm w taki sposób rozumuje, że jak dobry specjalista, no to dawaj go do awansu na lidera. Niech tak dobrze prowadzi innych. I dlatego w tym kroku trzecim musimy się kierować zasadą pewnego sportowego, online'owego trenera, która brzmi: Ino, wytrwaj. Ja nie wierzę, że ja tutaj używam sportowych powiedzonek. Proszę bardzo, do czego człowieka może doprowadzić uwielbienie dyscypliny i wytrwałości. Czyli ważne jest, żeby dawać informację zwrotną, żeby opisywać, co działa, a co nie działa. Dlaczego i jak można coś zmienić, no i co należy w tym celu zrobić. Ale super istotne i kluczowe u podstawy jest to, żeby się nie poddawać. Nie wkraczać w sam środek, jak ktoś coś źle robi naszym zdaniem, z takim okrzykiem radosnym: daj, poprawię. No i też nie pójść z drugiej strony w taki rodzicielski ton, że na każdym kroku, gdzie się dziecko nie ruszy, no to jest: a wolniej, a nie idź, a nie rób, a uważaj. No bo to jest normalne, że ludzie będą robić te same rzeczy, co my, inaczej. I że będą do tych samych celów dochodzić inaczej. No ale to nie znaczy, że sobie zaraz albo rozbiją głowę o szafkę, albo każde zdanie, które napiszą, musi być zmienione i będzie inaczej brzmiało, właściwie, poprawnie. Czyli tak, jak my byśmy chcieli. Tutaj ten podział jest taki, że droga do celu to jest sprawa pracownika, a cel jest wyznaczony przez szefa. No i właśnie w tym miejscu, na etapie tego trzeciego kroku, widać, że najważniejsze w relacji szefa i pracownika jest zaufanie. I to nie chodzi o to, że trzeba się przyjaźnić, to nie chodzi o to, że trzeba jakoś wyjątkowo się lubić prywatnie, jakoś podlizywać się, czy nie wiadomo, coś innego robić. Bardzo często dzieje się tak, że ludziom się myli właśnie lubienie z ufaniem sobie. I zamiast ustalać w tej relacji szef-pracownik uczciwe zasady gry, no to wprowadza się jakieś takie rozwiązania alternatywne. Czyli na przykład chodzi się na obiadki, opowiada się dowcipy, chodzi się na drinki, ale to nie załatwia sprawy podstawowej, bo bardzo często jest tak, że pomimo tych dowcipasów, pomimo tych obiadków, nie ma narzędzi do zdrowej i uczciwej komunikacji. I jasne, integracja jest rzeczą przyjemną we współpracy, ale integracja, czyli te obiadki, drinki mają inną funkcję, bo w nich właśnie chodzi o lubienie się. Ale w budowaniu zaufania, takiego prawdziwego, zawodowego zaufania, chodzi o to, że jesteśmy w stanie założyć, że druga strona wie, co robi. Inaczej zaczyna się zabawa w chowanego. Nawet jeśli się lubimy, to bywa często tak, że pracownik udaje, że pracuje, a szef ściga, tropi i sprawdza. No bo znamy się, lubimy się, ale nie mamy do siebie zaufania. To znaczy, wiemy, że żeby ktoś wykonał swoją pracę, to trzeba go sprawdzić, skontrolować i zmikromanagementować. I to działa w obydwie strony. I to jest nie tylko mało miłe, bo czujemy się, jakbyśmy byli w tej relacji zawodowej za karę, to jeszcze to jest mało opłacalne, tak pod kątem czasowo-biznesowym. No bo okazuje się, że wtedy poświęcamy dużo czasu na tak zwane gry statusowe, czyli na udowadnianie swoim kolegom, koleżankom z zespołu czy swojemu szefowi, że jesteśmy super. Wtedy zaczynamy się puszyć, wtedy zaczynamy się popisywać, zaczynamy też plotkować, ale też od strony merytorycznej mamy problem z tym, żeby się przyznać do błędu. I nie jesteśmy się w stanie wycofać nawet z błędnych decyzji. No bo status jest dla nas ważniejszy niż to, żeby powiedzieć, jak faktycznie sytuacja wygląda. Mechanizm jest też taki, że musimy się wtedy zabezpieczać przed utratą naszego statusu na przyszłość. Więc też na to zabezpieczanie na przyszłość zaczynamy poświęcać czas. No i w ramach tego budujemy sojusze, chodzimy na papieroski, spędzamy czas na kawkach, na jakichś spotkaniach formalnych, dużych, oficjalnych, bez końca. No i zaczynamy prowadzić relacje zawodowe nie w takim kierunku merytorycznym, tylko po to, żeby towarzysko opłacało się zadawać z kimś, kto jest blisko szefa i kogo szef lubi. No i niestety problem jest taki, że takie rzeczy nie tylko są widoczne, ale też bardzo szybko generują nieporozumienia i konflikty interpersonalne. No i potem, niestety, pomimo tego, że było miło na początku i lubiliśmy się, ale nie załatwiliśmy sprawy jasnej, uczciwej komunikacji, nie umówiliśmy się na to, jak często, w jaki sposób będziemy zadania rozliczać, nie jest to klarowne pomiędzy obydwiema stronami, no i bardzo szybko ta atmosfera się psuje. I ostatni krok, czwarty, nawet jak coś wprowadzamy w pracy, Obojętnie, czy to jest projekt, czy to relacje międzyludzkie w firmie, czy to praca z klientem, mamy takie złudne poczucie, że najważniejsze jest coś zacząć. Mamy to nawet w języku, że najtrudniejszy pierwszy krok. Albo po prostu powiedz A, najważniejsze to zacząć, a potem jakoś pójdzie. No niestety, w środowisku nawyków i relacji ludzi z pracy to nie działa tak. Najtrudniejsze jest, żeby utrzymać wdrożone praktyki. Czyli żeby regularnie, w tym przypadku, o którym dzisiaj rozmawiamy, żeby regularnie pracę odbierać i rozliczać. I to słowo rozliczać, którego cały czas używam, może być tu trochę kłopotliwe, no bo ono się kojarzy z jakimiś wielkimi raportami albo z jakimś tabelkowym odhaczaniem rzeczy z listy. A tak naprawdę to rozliczanie to jest po prostu przyjęcie tego, że ktoś coś zrobił. Powiedzenie super, dzięki, przeczytałem, było mi to potrzebne jako wsad do dalszej pracy. Dzięki, działamy dalej. Czasami będzie też tak, że odbieranie zadań będzie traktowane przez pracowników jako kontrola. I właśnie po to jest nam potrzebne to regularne i szczere, bezpardonowo radykalne aktualizowanie się i mówienie sobie tej informacji zwrotnej, żeby to sobie wyjaśnić, żeby powiedzieć, gdzie jest ta granica. Bo nie może lider rezygnować z dawania i odbierania zadań. Bo wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy coś robimy i nasz szef w ogóle się efektami nie interesuje. No jaki jest następny krok? No dokładnie, przestajemy to robić. No bo po co? Skoro wygląda, jakbyśmy to robili po nic, skoro nikogo to nie interesuje, no bo nikt tego nie odbiera. I wtedy ani oczekiwanie ownershipu nic nie da, ani wpadanie ad hoc, ani mówienie dałem ci to miesiąc temu, gdzie to jest, no nic nie da. Zadania nie będą robione, dopóki nie powiemy klarownie, do kiedy, przez kogo mają być zrobione, dopóki nie będzie rytmu, który pomoże szefowi regularnie je rozliczyć właśnie. No bo nie ma się co oszukiwać, że bez ustalonej i zapisanej rutyny ktoś to będzie pamiętał, ktoś to w ogóle będzie śledził. No nie jest to możliwe, bo rzeczy w pracy jest zwykle za dużo. Musimy też pamiętać, że ważnym elementem relacji zawodowej między szefem a pracownikiem jest to, jak sobie poradzimy z dysproporcją zaangażowania. I tutaj, uwaga, nie chodzi o pozory zaangażowania. To w ogóle nie jest o tym, że jak pracownik wyśle maila o 22 w piątek, to jest taki fantastyczny i tak ciężko pracuje. I to nie jest też o tym, że jak się zaloguje na komunikator w sobotę, to wszystkim o tym opowie, no bo będzie pokazywać, że świątek, piątek, niedziela może pracować, bo tak strasznie tą firmę kocha. A czasami szefowie tak myślą i czasami szefowie to cenią i wtedy w ogóle nie weryfikują tego, co tak naprawdę ludzie robią w pracy na poziomie merytorycznym. Bardzo to jest zaskakujące, jak często nie sprawdzamy efektów pracy. Tylko tak się zakochujemy w tej powierzchowności, w tym pozornym zaangażowaniu, no że tacy ludzie są uznawani za najlepszych pracowników świata. I to musimy mieć też z tyłu głowy cały czas, że nasze funkcje i role szefa i pracownika w organizacji są najzwyczajniej w świecie inne. Dlatego też liderom zwykle płaci się więcej, dlatego oni też mają największą odpowiedzialność, dlatego też muszą mieć inną, większą zwykle dojrzałość, muszą mieć inną, większą znowu umiejętność planowania. No i to nie polega na tym, że szef robi to samo, tylko więcej i szybciej w danym czasie. I dlatego też zaangażowanie szefów ma inny charakter, bo zwykle bycie szefem to nie jest praca, która się kończy w momencie zamknięcia komputera albo zakończenia spotkania. No bo o tym, jak rozwiązać jakiś problem strategiczny, jak sprawić, żeby wszystkie strony się dobrze rozumiały, ale też biznesowo mogły jak najwięcej zyskać. Jak usprawnić i poprawić jakąś relację, czy interpersonalną, czy pracowniczą, czy biznesową. O takich rzeczach się myśli zwykle bardzo długo. I to jest praca szefa. Ona wymaga myślenia o pracy prawie cały czas. I dlatego szefowie nie mogą oczekiwać od swoich pracowników takiego zaangażowania, jakie dają oni sami. Bo po prostu charakter tej pracy jest inny. No i o tym trzeba pamiętać. Żeby było to możliwe, konieczna jest jeszcze jedna rzecz. Wyznaczanie celów i mówienie o ich aktualizacji wprost. Jasność wyznaczonych zasad pracowania, no ale też rytmy pracy. Regularność, przejrzystość zasad, właśnie tych, o których rozmawialiśmy, czyli kiedy, z czego i jak się rozliczamy. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby się ktoś stresował. To nie chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie szef i wyrywkowo będzie tam patrzył na jakieś rzeczy, które pracownik robi. Tutaj chodzi o to, żeby można było sobie zaplanować samodzielną pracę, samodzielne działania, jak się będzie pracowało, kiedy się coś zrobi, żeby dostarczyć to, na co się umawialiśmy. Chodzi o to, żeby móc pracować spokojnie, ale dostarczać te oczekiwane rzeczy, żeby obydwie strony mogły być zadowolone. Ale żeby to zaufanie się umocniało, to ono musi być budowane w sposób przewidywalny. Na takim podejściu, że ja to sobie jako szef teraz wymyśliłem, teraz mam taką fanaberię, to ty to weź zrób, i to w ogóle szybko to zrób, bo ja to absolutnie na już potrzebuję. To tak długofalowo wiele nie zbudujemy. Oczywiście, że będą takie sytuacje, kiedy coś się wywróci i trzeba będzie nagle zmienić działanie. Albo trzeba będzie coś dodać, trzeba będzie coś zrobić szybko. Jasne. Ale generalnie powinno się planować po to właśnie, żeby uczynić pracę, a przynajmniej jej rytm, przewidywalnym. Na tym właśnie buduje się zaufanie. To powinno być obecne w relacji szefa z pracownikiem już od pierwszego dnia. Powinien pracownik usłyszeć to i mieć to zapisane, czego się od niego oczekuje w pierwszych 30 dniach, w pierwszych 60 dniach pracy, w pierwszych 90 dniach. To jest tak zwany plan 30-60-90. I to, co jest ważne, to nie muszą, a wręcz nie mogą być rzeczy skomplikowane. To nie powinno być rozpisane na 500 stron. To nie może być jakoś nie wiadomo jak zawiłe. Bo jak sobie to zaplanujemy w wielce rozbudowany sposób, to po prostu tego nie dowieziemy. Bo najważniejszy jest nie start, nie wielki, wspaniały plan, ale kontynuacja. Bo to się nam najczęściej wywraca. Regularność. Żeby co tydzień, co miesiąc, codziennie, w zależności jak się umówimy, spotykać się tylko po to, żeby wspólnie sobie przechodzić przez te cele. Żeby sobie spisać realizację, powiedzieć, gdzie jesteśmy, czego nam brakuje, co jeszcze musimy zrobić, co nam idzie dobrze, czego obydwie strony potrzebują. A żeby budować uczciwie tę regularność, to nie tylko trzeba to ustalić, spisać, ale też regularnie o tym gadać i pracować nad tym indywidualnie. Nad tym się pracuje w ramach tak zwanych one-on-one'ów, czyli raz na tydzień, albo raz na 2 tygodnie, albo codziennie, w zależności jak się tutaj umówimy, patrzymy sobie na to, jak nam idzie, co się dzieje, rozmawiamy o tym, co możemy zrobić, żeby kontynuować to, co idzie nam super, i poprawić to, co idzie nam nie super. I to tak działa zarówno jak przychodzi ktoś nowy, czyli jak wdrażamy go do pracy, ale też oczywiście wobec ludzi, którzy już są zatrudnieni, którzy już są w firmie trochę dłużej. Po pierwsze, przewidywalne, klarowne reguły gry, jak często kto, kogo i z czego rozlicza. Bez kontrolowania każdego kroku, bez ad hocowego sprawdzania skrzynek, sprawdzania kalendarzy, bez wchodzenia komuś znienacka na pliki, czytania dokumentów, bez telefonów po nocach, i bez zaskakiwania. A po drugie, radykalnie szczera rozmowa o tym, co jest, czego nie ma, co się powinno dziać, co się nie dzieje. Mówienie wprost o tych swoich oczekiwaniach, o swoim zadowoleniu. Chociaż zrobiłeś to inaczej niż pewnie ja bym zrobił, ale super to wygląda. I ja jestem oczywiście świadoma tego, że to ostatnie w Polsce występować będzie na razie stosunkowo rzadko. Ale ta sytuacja już w wielu firmach w Polsce występuje. To się już dzieje. Teraz tylko musimy być tego świadomi, i powtarzać. Bo wiadomo, kto nie próbuje, ten nie tylko nie pije szampana, ale też jest z tej najważniejszej relacji w pracy, czyli relacji szef-pracownik, niezadowolony. A ta właśnie relacja wpływa najmocniej na zadowolenie, satysfakcję i zwykłą radość z pracy. Po prostu. Kiedyś mówiło się, że pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa. W dzisiejszej dobie samotności i postpandemicznego kryzysu mentalnego, o którym zresztą rozmawiamy sobie od początku serii drugiej Ludzi z pracy, wiemy i z badań, i z praktyki, że zmieniło się to. Że dzisiaj przychodzi się do szefa i odchodzi się od szefa. Oczywiście, nie w każdym jednym przypadku, ale w większości, generalizując, tak właśnie jest. Widać to i w doświadczeniu, i w liczbach, i w badaniach. Więc zbudowanie tej relacji na zaufaniu jest nie tylko, jak mówiliśmy, opłacalne relacyjnie, opłacalne ludzko, opłacalne biznesowo, ale też bezpieczniejsze i po prostu lepsze dla naszego zdrowia, również mentalnego, dla naszego samopoczucia i dla naszego rozwoju zawodowego. No i tak. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak krok po kroku budować zaufanie w relacji szef-pracownik. Mam nadzieję, że będziemy razem się tego uczyć i myśleć o tym i gadać o tym, aż po lepsze rozumienie ludzi z pracy od niedzielnego popołudnia. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy. Tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze, w tym podcaście chodzi nam o to, żeby nie czuć się dziwnie, jak musimy obcować z ludźmi z pracy. Żeby ich i siebie oswajać, polubić chociaż trochę bardziej i lepiej rozumieć. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, odezwijcie się do nas przez zakładkę Kontakt na stronie Culture Ivy Institute albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek Ludzi z Pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify, w YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z Ludźmi z Pracy. Pa! Thank you.